Znacie jakieś państwo fakty z jego życiorysu, które mogą dla nas, czytelników, być takimi kotwicami, punktami orientacyjnymi w myśleniu o jego twórczości? Juliusz Kurkiewicz się wyrywa.
Na to pytanie zadane, po co nam jeszcze autor oprócz dzieła i dlaczego chcemy znać różne mniej i bardziej plotkarskie fakty z jego życia, można kilka odpowiedzi udzielić. Po pierwsze, taką trochę cyniczną, że żyjemy w kulturze, która wywleka prywatność i gra prywatnością. Po to istnieje Facebook, po to istnieją portale plotkarskie, po to nawet ja, który zajmuję się często bardzo ambitną literaturą, coś mnie korci i czasem jednak wejdę na ten pudelek, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. I to jest jedna taka cyniczna odpowiedź. A druga odpowiedź jest niecyniczna i brzmi tak, że od dobrej literatury, od wielkiej literatury, od znakomitej powieści oczekujemy, żeby powiedziała nam coś prawdziwego, czego nikt inny nam nie powiedział. I dlatego chcemy wiedzieć, że za tą książką stoi prawdziwa osoba, która doświadczyła tego, czego doświadczają bohaterowie powieści Barnesa, czyli konfrontacji ze śmiertelnością, miłości, wraz ze wszystkim, co wiąże się z miłością dobrego złego, bo nie mówimy o zakochaniu, ale mówimy o miłości. Walca historii, które mieli nas co jakiś czas, które teraz, dziś nas mieli tak naprawdę. I chcemy wiedzieć, że za tym, co nas dotyka, kiedy czytamy te powieści, stoi prawdziwa osoba z jej przeżyciami.
Ale może też tak być, wtrącę się szybko, że im bardziej szukamy, tym bardziej autor się ukrywa. Im bardziej chcemy go złapać na zgodności życia z dziełem, tym bardziej dzieło i życie idą w przeciwnych kierunkach.
Przenikanie się życia i dzieła to jest rodzaj alchemii. No i ta gra jest wpisana w literaturę. O to chodzi, żeby się ukryć, ale pokazać. Pokazać, ale się ukryć. Rzeczy ze swojego życiorysu, z którego Barnes czerpie. Więc kilka takich faktów sucho bym wymienił. Po pierwsze, nie pamiętam, jaki był rok urodzenia Barnesa.
46.
46. Urodzenie się, chyba można by to nazwać, w średniej klasie średniej, bo tam te dystynkcje w Wielkiej Brytanii są nie w Londynie, ale w Anglii, w bardzo dobrej rodzinie. Oboje jego rodzice byli nauczycielami francuskiego, więc tutaj już mamy dwa fakty, czyli po pierwsze wojna, która gdzieś ciągnie się w pamięci tej rodziny, bo nawet jeżeli on się urodził tuż po wojnie, to po wojnie Wielka Brytania była długo w zapaści ekonomicznej i brytyjskie przedmieścia, małe miasteczka, gdzie wszystko było opalane jeszcze węglem, nie bardzo odbiegały od obrazu polskiej prowincji, jakbyśmy obejrzeli zdjęcia z tamtego czasu. Czyli jest to doświadczenie i biedy, i historii. Jest to wejście w świat literatury francuskiej przez zainteresowanie rodziców. Jest elitarna szkoła. Skończył ze wspaniałym wynikiem Uniwersytet Literaturoznawstwo na Uniwersytecie w Oksfordzie. Marzenie o byciu pisarzem na pewno, bo dość późno debiutował i na początku przez długi czas pisał po prostu recenzje do dość prestiżowych tytułów po obu stronach Atlantyku, ale dość późno.
36 lat?
36 lat, to jak na dzisiejsze standardy jest późny debiut. I bardzo długo pisał też pierwszą powieść, czyli bardzo widać, że ciągnęło go do tego i naprawdę chciał to robić. Wielka miłość, czyli jego związek z Pat Kavanagh, osobą równie ważną tak naprawdę w establishmencie literackim jak on, bo legendarną, naprawdę legendarną agentką literacką, czyli osobą, która pozyskiwała dla jednego z ważniejszych wydawnictw najlepsze pióra. I jest ta wielka miłość, która trwa długo i nie jest pozbawiona, od razu powiem, komplikacji, bo w pewnym momencie Pat Kavanagh opuszcza Barnesa. Jakbyśmy chcieli fantazjować o tym, jaka ona była, dużo byśmy się dowiedzieli z takiego rozdziału, jedynego takiego autobiograficznego rozdziału z Papugi Flauberta, gdzie narrator opisuje swoją żonę, która popełniła samobójstwo. Jej bliskość, oddalanie się, wychodzenie z domu, tajemne romanse przed nim ukrywane. Więc ona wyprowadza się od Barnesa, opuszcza go dla drugiego wybitnego pisarza, ażeby powiedzieć ściślej pisarki, Janet Winterson. Musi czuć się nie tylko opuszczony i nieszczęśliwy przez to, że żona wyszła z domu, ale jako wybitny pisarz czuje ten agon, tę rywalizację między samym sobą i drugim bardzo uznanym piórem, przy którym jest...
Straszne podejrzenie, że odeszła dla lepszej pisarki.
Dla lepszej pisarki. Patkawa nawróciła do Barnesa po jakimś czasie i jak pytasz o tą bliskość biografii i literatury, to trzeba powiedzieć, że to, co wydarza się później, czyli ta tragedia, która największa, która się wydarza, straszna, zwyczajna rzecz, jak on pisze, czyli śmierć Patkawana w wieku 60 kilku lat, w ciągu 38 dni, od momentu, kiedy ona zaczyna się źle czuć i stawiają jej diagnozę, chodzi o nowotwór, jakiś rodzaj nowotworu mózgu, do momentu, kiedy ona umiera, mija zaledwie 38 dni. I to jest ta przedziwna rzecz, która się wydarza w literaturze i chyba się wydarza jednak wyjątkowym pisarzom. On tę jej śmierć opisuje, która się wydarza już w XXI wieku, on ją opisuje w 1980 roku w Papudze Flauberta do tego stopnia, że mową pogrzebową na śmierci żony stanowi początek rozdziału, jednego z rozdziałów tej powieści napisanej ponad dwie dekady wcześniej. No i potem pisze taki piękny esej o żałobie wymiary życia, ale tu już przechodzimy na drugą stronę, czyli na stronę nie biografii, ale stronę pisania. Ostatnia rzecz to to, że chyba było po śmierci tej żony, tuż po śmierci żony, chyba rok po śmierci żony, on otrzymuje najważniejszą brytyjską, jedną z najważniejszych nagród literackich, czyli Nagrodę Bookera, więc ta koronacja jego literacka no, zbiega się z osobistą tragedią.
Czy lepiej znać biografię, czy lepiej nie znać biografii? Ja akurat nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, bo być może lepiej by było nie znać i czytać tylko książki. To jest dla mnie nawet ciekawe w pewnym sensie, jakby to było, gdybym czytała tylko książki jednocześnie, nie czytając wywiadów z Barnesem albo go nie
oceniając postawy moralnej pisarza.
Ale robiłam to jakby jednocześnie trochę, to znaczy czytałam jego powieść i potem czytałam sobie wywiad, a potem czytałam eseje, zresztą to się też, jak już wiemy, przenika. Czytając kolejne jego powieści, byłam zaskoczona, jak bardzo on jest wszędzie obecny, albo prawie wszędzie obecny, w takim sensie, że powracające tematy, powracające wątki, bo no ta Francja i miłość do Francji, miłość do muzyki klasycznej, ale też na przykład rewolucja seksualna, jakiś taki punkt, który jest dla niego dorastanie w okresie rewolucji seksualnej. To jest coś, co pojawia się ciągle. Ostatnich kilku narratorów, jego kilku ostatnich powieści, właśnie tej jedynej historii, czy poczucia kresu, to są do pewnego stopnia jakoś postaci pokrewne. To jest nawet jakoś krytyka...
Jakby to pani nazwała? To jest zakładanie masek, które bardzo przypominają jego twarz, czy takie rozwadnianie? No to ja się tutaj niby opiszę, zmieszczę fakty z mojego życia, ale nigdy do końca nie będziecie wiedzieć, czy to jest 1:1.
To jest taki pisarz, który z jednej strony... Jego książki są bardzo różne formalnie, bardzo różne gatunkowo, ale z drugiej strony są po pierwsze pewne tematy, które go interesują i on też jakby nie... pewien kontekst czy pewien świat, do którego on wraca. Może nie to, że on poza niego nie wykracza, bo mamy powieści historyczne jak tam Arthur i George, która jest zupełnie inna i w której jakby jego nie ma aż tak wyraźnie, czy w aż tak oczywisty sposób. Na pewno jakby to, co było materią, czy co jest materią jego życia, staje się materią jego literatury. Ja nie chcę tego, czy nie potrafiłabym, czy może by to wymagało jakiejś głębszej analizy, żeby porównywać czy łączyć narratora barnesowskiego z tym, kim jest sam Julian Barnes. Czytałam w Guardianie, chyba była jakaś taka rubryka, w których pisarzy pytano o to, jakie książki daliby do przeczytania młodemu sobie. Co by zrobili, co by chcieli przeczytać jako osiemnastolatkowie, czego nie przeczytali. No i Barnes powiedział, że dałby sobie młodemu do przeczytania książki, które podważyłyby jego tożsamość Brytyjczyka z dobrej rodziny, z suburbii, który właśnie jest no, tym białym, heteroseksualnym mężczyzną, tak? Że on jakby dałby sobie do przeczytania książki, które by mu go na przykład nauczyły, że Wielka Brytania niekoniecznie jest imperium, albo że istnieją inne punkty widzenia. I nie mówię tego po to, żeby powiedzieć, żeby go jakby skrytykować jako konserwatywnego pisarza, tylko że jest jakiś wszechświat, w którym wydaje mi się, że on pozostaje.
O czym pisze Barnes? O miłości, czasie, życiu, śmierci, pamiętaniu. Za tymi hasłami, które są od początku literatury, kryją się bardzo wyrafinowane i piękne odkrycia. Jak on rozumie miłość?
Dla mnie to było w pewnym sensie zaskoczeniem, kiedy tak, bo właśnie pamięć, czas, to były te takie słowa klucze, które miałam w głowie, kiedy myślałam o Barnesie. A potem może nie każda z jego książek jest o miłości, w sensie tej miłości romantycznej, tak? Czy miłości małżeńskiej, czy trójkącie miłosnym, wszystko to
czy
są
miłości
tematy
do Francji.
Czy miłości do Francji, jeszcze do tego. Bo właśnie mamy książkę o władzy i o relacji sztuki z władzą, czy no, tak, o różnych rzeczach. Ale oczywiście było dla mnie jakimś zaskoczeniem, że miłość w znaczeniu miłości do kobiety, powiedzmy to najprościej, jest jakoś fundamentalnym tematem. I to nie tylko w książkach, które są, no właśnie, są dwie jego książki. Pomówmy szczerze, to jest pierwsza część, potem jest druga część, Love, etc. Nie pamiętamy, chyba nikt z nas nie pamięta, jak to się nazywało po polsku, które są jakby rzecz po prostu wiwisekcją trójkątu, trójkąta miłosnego. Tak, taką historią o trójkąta miłosnego, którego wywodzimy trójkąt miłosny w takiej klasycznej historii miłości w literaturze od, nie wiem, króla Artura i od Ginewry, tak? Muszą być jakieś perypetie i muszą być jakieś, no właśnie, przeszkody na drodze miłości. No więc w ogóle trochę jest tak, współczesna kultura nie jest łaskawa dla takiego poważnego melodramatu, dla takiej sytuacji, w której ktoś zabija się z miłości. Ja kiedyś prowadziłam takie konwersatorium na studiach o właśnie, no miłość w literaturze to może jest trochę za szumnie powiedziane.
Czasy nie są jakoś werterowskie.
Tak, czasy nie są werterowskie. Zaczęłam coś mówić, Boże święty, ci studenci, nie, ten Werter to właśnie taki niedojrzały, taka miłość gimnazjalna, a ta pani Bowary to już nie miała co robić, tylko naprawdę, no bez sensu. Jakby tak, czasy nie są werterowskie, czasy nie są romantyczne. Takie porywy serca, melodramatyczne, nawet w ogóle słowo melodramatyczne, które jakby jest pejoratywne.
Kompromitujące siebie.
Miłość rozumiana tak bardzo, bardzo poważnie, jako siła, która nas wstrząsa do głębi, ta miłość, którą opisuje po prostu Denis de Rougemont jako fatalną siłę, która jest w zasadzie jedynym, co świadczy o naszym istnieniu. I czy co potwierdza nasze istnienie i co jest jednocześnie naszą zgubą, tak rozumiana miłość romantyczna to jakby nie wydaje się tematem dzisiejszych czasów. I też jakby ten Barnes, który został dosyć szybko ochrzczony takim postmodernistą i rzeczywiście pod różnymi względami, to jest, nie jest dla mnie osobiście jakoś super ważne, żeby go wsadzić czy nie wsadzić w tę szufladkę, ale gdzieś się pod różnymi względami do tego pasuje, a jednocześnie zajmuje się gdzieś najbardziej tym fundamentalnym tematem i zajmuje się nim coraz bardziej być może. No właśnie, znowu niebezpieczne połączenie z życiem, czy zajmuje się nim jeszcze bardziej po tym, kiedy doświadczył tej największej tragedii, jaka może spotkać człowieka, który kocha i to tak jakoś głęboko, bo właśnie kolejna, na przykład ostatnia jego powieść, ta jedyna historia jest też o czymś. No właśnie, ta miłość jest jedyną historią. Nic więcej mi się w życiu nie przydarzyło. I
to jest ten aforyzm, który pada na samym końcu. Wolelibyście kochać bardziej i bardziej cierpieć, czy mniej kochać i mniej cierpieć? Oto, jak sądzę, ostatecznie jedyne rzeczywiste pytanie.